Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju. Patrzę na piękne słońce. Śliwki moje kwitły na moich oczach, gdy tylko przyjechałem i zdążyły już opaść z kwiatu.
U mnie też pięknie jest, ale pojawia się wiele problemów związanych z tym pięknem, bo jak ktoś chce zadbać o swój ogród, o drzewa rosnące gdzieś tutaj w pobliżu posesji, to nie wiem, czy pan sobie zdaje, jakie ma problemy. Na przykład mam takiego świerka, którego sam zasadziłem 20 lat temu. On urósł, proszę pana, ho, ho, ho. No oczywiście chcę go wyciąć, bo zacienia mi i trawę, i dom, i tak dalej, i tak dalej. Musiałem uzyskać zgodę z Urzędu Miasta. No nie było z tym problemu, przyznaję. Tylko wie pan, z czym jest problem? Z ludźmi, którzy by mi wycięli tego świerka. Bo proszę pana, takie ceny sobie dyktują, że oni chyba, nie wiem, no jakąś politykę drenażu kieszeni ludzi stosują.
Nie, to chodzi o to, że im więcej jest zasiłków, tym mniej osób pracuje. A im mniej osób pracuje, tym ci, którzy są dalej chętni do pracy, no mogą sobie życzyć większych cen.
To co życzą sobie
ekonomii. Im więcej zasiłków, opieki socjalnej i tak dalej, tym mniej ludzi chętnych do pracy.
Często mówimy o polskiej polityce, może się oddalimy trochę za granicę. Francja, proszę pana, ulubiony pana makaron, jak pan mówił, Emmanuel Macron ma problemy. I teraz, wie pan, szkoda mi tego chłopa, panie Wojciechu.
Tak? Nawija ludziom makaron na uszy, proszę pana. Kłamczuszek tak obrzydliwy, interesy francuskie, wie pan jak realizuje. Cały czas przeciwko NATO z Ruskimi spółkuje, odkąd jest prezydentem.
Bo przecież, no i trochę z Chinami.
Pamiętam, dawno przed wojną ukraińską, jak sprzedawał okręty podwodne, kiedy NATO mówiło, że się Ruscy zbroją tam na Morzu Czarnym, Krym zajmują i tak dalej, a on posuwał te, bo dla Francji to był dobry interes. No tak, ale jednocześnie Francja jest w NATO, więc to wkurzało innych członków NATO, że on pokątnie sprzedaje te łodzie podwodne. To nie jest uczciwy gość.
Mieliśmy okazję kupić od Francuzów śmigłowce, proszę pana, karakale sławne, ale nie kupiliśmy ich. Ale teraz Macron się zastanawia, co pan powie, czy walczy w słusznej sprawie, w dobrej sprawie, czy nie. Chce podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.
Tak.
No bo wszyscy ekonomiści, logicznie myślący, wyliczyli, że no nie będzie stać państwa na utrzymanie emerytów, bo społeczeństwo się coraz szybciej, proszę pana, starzeje, jeżeli nie przedłuży się tego wieku emerytalnego i ci, którzy przez te dwa dodatkowe lata czy trzy będą pracować, będą zarabiać na tych, którzy już są na emeryturze. I taki się rozległ krzyk we Francji, no demonstracje, demolowania, gwizdy, gdzie się pojawi Macron. No z jednej strony, proszę pana, myśli facet logicznie, a z drugiej strony, no ludzie mogą być wkurzeni, że będą musieli pracować dwa lata dłużej, ale taki jest trend na całym świecie.
On nie myśli logicznie. Polityk powinien logikę plasować inaczej. Mam pewien pomysł, czy jestem w stanie go obronić przed narodem. Bo moja władza, pomimo że mam policję, więzienia i inne aparaty, jednak pochodzi od narodu. I to jest taki układ sił, że do pewnego momentu można naród zmuszać do różnych rzeczy. Tak jak generał Jaruzelski w Polsce ogłosił stan wojenny, zmuszał nas godziną policyjną i tak dalej. Potem podobne ruchy wykonywał Morawiecki w COVID-zie. Kiedy za wyjście z domu było aresztowanie, za pójście do piaskownicy i tak dalej, ciężkie kary, przymuszał nas do różnych rzeczy. To się daje robić na społeczeństwie do pewnego momentu. Jest taki moment przełomowy, kiedy społeczeństwo mówi, was jest mniej, was policjantów, albo część policjantów mówi, my już więcej nie będziemy tych rozkazów wykonywać, nie będziemy strzelać do tłumu naszych rodaków. I wtedy władza przekonuje się, że no nie ma władzy, bo jej się naród zbuntował. I tu mamy przypadek właśnie buntu. Polityk, logiką posługujący się, jak pan powiedział, powinien zrobić coś takiego. Jeżeli ja ludziom będę tłumaczył jak krowie na granicy, że ZUS się za chwilę zawali, w Polsce też się zawali, bo nie ma kto wpłacać, żeby się nie zawalił, to musimy wydłużyć czas, musimy wam ukraść dwa lata emerytury i zmusić was do pracy przez dodatkowe 2 lata. Czy naród kupi coś takiego? Logicznie myślący polityk wie, że naród tego nie kupi, tylko się zbuntuje. No to narodowi trzeba zaproponować inne rozwiązania, takie, które przyjmie. Zacząć z tego samego punktu, powiedzieć, system nasz bankrutuje, w związku z tym moja propozycja jest taka, jak w Chile Pinochet, dyktator, sprywatyzował ZUS. Powiedział, są firmy ubezpieczeniowe, proszę, żeby się naród zaczął ubezpieczać w firmach ubezpieczeniowych, bo ZUS się wali i w związku z tym resztki tego ZUS-u ja przekażę, za wami pójdą pieniądze. Tyle, ile ich zostało w kasie. Jeżeli tam jest 1000 w tej kasie ZUS-u, to jak sobie założysz ubezpieczenie jakieś prywatne, to cały twój 1000 ci damy, bo tylko tyle mamy. I to jest mój pomysł na ratunek. Mógłby, logicznie myśląc i argumentując, obronić taką koncepcję, natomiast nie da się obronić koncepcji, ukradniemy wam 2 lata emerytury, będziecie dłużej pracować.
Prawdopodobnie to wejdzie w życie, bo Macron jest 2. kadencję prezydentem, 3. już nie będzie i można by powiedzieć, że on zrobił dobrą robotę dla swojego następcy, bo żaden prezydent podejmujący taką decyzję nie będzie prezydentem popularnym i żaden polityk, który aspiruje do roli na przykład prezydenta przed wyborami, też by nie zyskał popularności, jeżeli by powiedział, że podnosi wiek emerytalny.
No ale przecież kandydaci wystartują teraz pod hasłami, my cofniemy tę decyzję.
My cofniemy. No tak, a wie pan skąd to znamy? Z Polski to znamy, panie Wojciechu. Znamy, ale niedługo też się pojawi problem, że nie ma kto płacić na emerytów tych polskich.
No nie ma i cały czas ZUS jest dofinansowywany. Co roku dostaje forsę z innych źródeł. Trzeba narodowi uczciwie powiedzieć, ten system zbankrutował. No, zbankrutował. Ratujemy no to... to jak kroplówką jakąś. W związku z tym, że zbankrutował, jakieś inne poproszę propozycje. Na pewno jest więcej pomysłów niż ten pomysł Pinocheta. Można by na coś wpaść jeszcze, a oni tylko mają jedno. Podwyższyć wiek emerytalny, a potem następnie obniżyć i nic nie zmieniamy w ZUS-ie. ZUS jest niewydajną maszyną w ogóle. Jakby był prywatny, to byłby bardziej wydajny, bo prywatniarz by połowę tych pierdzących w stołki urzędników po prostu usunął stamtąd, jako niepotrzebnych. Połowę kwitków by usunął. Po co to zaświadczenie, proszę pani? Mamy PESEL, to po co tam jeszcze wpisywać datę urodzenia? To już nie róbmy niektórych rzeczy. Tak by zrobił prywatniarz.
Obiecaliśmy, że porozmawiamy o wyborach zbliżających się w naszym kraju, panie Wojciechu, i tutaj mam dla pana taką fajną informację, bo pan, jak sobie przypominam, miłośnikiem Konfederacji był jeszcze niedawno.
Nie, nigdy nie byłem. Bardzo...
Ale wychwalał pan takiego człowieka jak Bosak na przykład.
Nie, wziąłem go na wywiad u mnie w kajucie, kiedy kandydował na prezydenta. Chwaliłem go jako chłopaka w początkach jego kariery, aktywistę. Wtedy był aktywistą. Natomiast kiedy został politykiem, to zacząłem mu się przyglądać bardziej sceptycznie i ostrożnie, bo politycy siłą rzeczy wchodzą w różne układy. I wziąłem go sobie na rozmowę, kiedy kandydował na prezydenta. I z tej rozmowy, ona do dzisiaj w sieci wisi, wynikało, że on się nie nadaje, być może jeszcze, na prezydenta. Absolutnie się nie nadaje. Korwin-Mikke jest niepokojący. Ja nie wiem, czy on jest w Konfederacji, ale chyba jest, albo był.
Tak,
natomiast tak. Braun jest niepokojący w stopniu maksymalnym. Tak pięknie mówi po polsku, tak długimi zdaniami, że musi mieć coś nie tak z czaszką.
No, panie Wojciechu,
normalny
tutaj widzi pan.
Człowiek jest w stanie napisać takie zdania, a on z rękawa 20 minut mówi i nie zrobi żadnego błędu gramatycznego, a jego zdania są długaśne na pół strony.
Proszę pana, poszli pana tropem, pana ciągiem myślenia. Korwin-Mikke, ci z Konfederacji, Korwin-Mikke i Grzegorz Braun schowani gdzieś, proszę pana, na drugi plan albo i trzeci plan, a na pierwszy plan wysunęli się młodzi liderzy Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. I teraz się okazuje, proszę pana, że czyni się badania, jak to zwykle bywa przed wyborami, nawet przed kampanią wyborczą, i ta Konfederacja wywindowała się na 15%, bo mają tak populistyczne hasła, to co mówią jest tak, miód na serce wielu ludzi, że kraina szczęśliwości ma być. Podatki polikwidowane, proszę pana, mnóstwo takich rzeczy.
Będę rozmawiał w poniedziałek, jak państwo słuchają tej audycji, to ten poniedziałek już był. Natomiast w stosunku do naszego czasu, pana Rudnika i mojego dzisiaj, kiedy rozmawiamy, jest piątek, a ja w poniedziałek będę z tym Mentzenem rozmawiał, panem Mentzenem. I jak on powie hasło obniżymy podatki, to ja nie będę pytał o ile, ani kiedy. To są pierwsze pytania dziennikarzy. obietnica wyborcza, ktoś obiecuje, obniżymy podatki, to naród pyta, ten chętny do głosowania na Konfederację, o ile? I potem polityk Mentzen mówi, no o 10% obniżymy. I pan głupio, panie Rudnik, odda na niego głos, podczas gdy podstawowym pytaniem jest, obniżycie podatki? A jak? To jak? Czyimi rękami? To trzeba ustawę zmienić. Was jest tam 27 chłopców? Jak? Obniżycie podatki? Dobrze, to jest wasz cel, ale jak? Proszę mi modus operandi podać. I wtedy oni wymiękają i mówią, no nie wiemy jak.
No panie Wojciechu, nie wiem czy tak, nie wiem do końca czy tak jest rzeczywiście, bo mogą być języczkiem uwagi, proszę pana. Jeżeli będzie brakować rządzącym do większości w Sejmie, tym, którzy utworzą rząd, będzie brakować 10 głosów, a Konfederacja będzie liczyć na przykład 20 posłów, to będą się liczyć, proszę pana, i będą mogli tak zamieszać.
Gdyby mi tak odpowiedział, to ja mu powiem, uważasz człowieku naiwny, że PiS, socjalistyczny rozdawca, grabią ludziom pieniądze i potem rozdają ludziom ugrabione pieniądze, że oni pójdą na obniżenie podatków? Może w prowizorka jakaś, że pół punktu i pół jeszcze czegoś, przecinka obniżą? Natomiast tak, radykalne obniżenie typu likwidacja VAT-u nie nastąpi, więc nie opowiadaj mi bajaluk, to jest nierealny pomysł.
W każdym razie PiS podobno wydał rozkaz, proszę pana, żeby nie atakować Konfederacji przed wyborami, bo Anusz, Widelec będą potrzebni do zjednoczenia się, ale jedni i drudzy mówią, że nie ma takich planów, ale zobaczymy jak to będzie.
A pamiętamy Ligę Polskich Rodzin, Lepera i tam inne konfiguracje takie, nie ma takich
Kaczyński,
planów.
Kaczyński tak, przygarnął Lepera wszystkich od prawa do prawie lewa.
Dzisiaj także takich planów nie ma, może nawet szczerze mówią, ale jak zobaczą wynik wyborczy, to się pojawią nowe plany.
Jeszcze raz dzisiaj za granicę chciałbym, żebyśmy się udali Węgry. Nie wiem, czy pan pamięta, państwo pamiętają zapewne, jak nad prezes w naszym kraju się podniecał i mówił, że zrobimy, że w Warszawie będzie drugi Budapeszt. Pamięta pan, panie Maciej?
No nie da się, bo Budapeszt nie był wyburzony, natomiast Warszawę wyburzyli w zasadzie Ruscy, bo jakby przejechali tutaj w trakcie powstania warszawskiego ratować Warszawę, no to Niemcy by nie wyburzyli Warszawy, a to, że Ruscy siedzieli po drugiej stronie Wisły, to moim zdaniem jest nie niemiecka, tylko sowiecka odpowiedzialność za wyburzenie Warszawy, a Budapeszt stoi, więc nie da się Budapesztu.
Tak, ale to oczywiście traktujemy to jako przenośnie Budapeszt. No, nad prezesowi chodziło o to, żeby nasza polityka była taka jak polityka węgierska, a na Węgrzech, jak wszyscy wiemy, od wielu lat rządzi taki facet, który się nazywa Orban
tak.
I on także opanował najważniejsze instytucje, Trybunał Węgierski Konstytucyjny, media, no i prowadzi swoją politykę także w czasie wojny, napaści Rosjan na Ukrainę. Zjednoczony jest z Rosjanami, chwali Putina, gdzie się tylko da, spotyka się z Putinem. No i teraz, proszę pana, kiedy się okazało, że Putin, jeżeli wyjedzie za granicę, zostanie schwytany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, bo tenże Trybunał wydał nakaz jego aresztowania, Węgrzy chcieli to przegłosować, ale w głosowaniu odrzucono propozycję opozycji, która umożliwiłaby schwytanie prezydenta Rosji Władimira Putina na terenie Węgier oczywiście. Czyli Putin przyjacielem naszym jest, mówią rządzący na Węgrzech.
Nie, oni to jest moim zdaniem głos rozsądku, bo jak pan to sobie wyobraża?
Normalnie.
Że zaraz. Putin ląduje w Paryżu, bo go zaprosił Macron i potem jaka policja miałaby Putina aresztować w Paryżu? Francuska?
No.
To Francja ma bomby atomowe i Rosja ma bomby atomowe i właśnie aresztowano naczelnego wodza Rosji na terenie Paryża.
No jeszcze jest Interpol, mógłby na przykład, wie pan, ale tak, liczyć teren. No.
Przyleciał z dyplomatyczną wizytą, bo z innymi Putin nie lata. Wylądował w Paryżu, zajeżdża Interpol, dochodzi do starcia zbrojnego z ochroniarzami Putina na lotnisku w Paryżu, a pytanie potem Federacji Rosyjskiej jest takie, czemu policja francuska, która jest zobowiązana ochraniać wizyty dyplomatyczne, nie zastrzeliła tego Interpolu? Na waszym terenie dopuściliście do schwytania naszego wodza, my mamy bomby atomowe i wy macie bomby atomowe. Więc panie Andrzeju, jak pan sobie wyobraża technicznie aresztowanie Putina w dowolnym kraju świata?
No technicznie rzeczywiście to jest trudne, bo gdyby jechał, że tak powiem, prywatnie, bez zaproszenia danego kraju gdzieś tam no, do Francji, jak jesteśmy, taki głupi nie jest, ale gdyby pojechał, no to wtedy jego schwytanie byłoby normalne. Przypuszczam, że teraz, kiedy został wydany ten nakaz aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny, no to jeżeli by jechał gdzieś za granicę, to drogami dyplomatycznymi żądano by takiego glejtu, żelaznego listu, że nie zostanie zatrzymany i aresztowany.
Ale no, on nie musi o to prosić. Przy wizytach dyplomatycznych to samo przez się rozumie, że jest taki glejt. No dlatego policja nie wchodzi do ambasady, dlatego ambasada jest eksterytorialna. Dowolna ambasada w dowolnym miejscu. To się rozumie, na paszporcie dyplomatycznym nie sprawdzają panu walizek, nie robią rewizji. Może pan kokainę wozić, pana nie ruszą, bo jest pan na paszporcie dyplomatycznym. No więc nakaz aresztowania Putina, kto w ogóle, co za dureń wpadł na taki pomysł? Przecież on jest niewykonalny, a gdyby był wykonany, to jest bardzo niebezpieczny. Aresztujemy wodza kraju, który ma najwięcej ładunków nuklearnych na kuli ziemskiej.
No może w podtekście jest to, proszę pana, no
to
że...
To jest niebezpieczne.
Tak, że możemy sobie wyobrazić, chociaż to też taka mrzonka może jest, że Putin kiedyś przestanie być prezydentem tego paskudnego kraju, czyli Rosji, i wtedy można by było schwytać. Ale już kończąc ten wątek, panie Wojciechu, nie sądzi pan, że niepotrzebne są takie głosowania w parlamencie, jak w tym przypadku węgierskim, że odrzucamy propozycję umożliwiającą schwytanie prezydenta Władimira Putina? Nie lepiej się nad tym pochylić z pokorą i z ciszą, panie Wojciechu, i nie robić takich spektakularnych gestów?
A według mnie tam był kruczek techniczny taki. Otóż ten Międzynarodowy Trybunał Karny, glejty podpisało ileś tam państw, prawie 200 państw na kuli ziemskiej, ale potem taki podpisana deklaracja musi być zatwierdzona w głosowaniu w danym parlamencie. I Węgrzy się zorientowali, akurat Węgrzy z opozycji, że nie podpisano jakiegoś kwitka, czyli formalnie niby odbyliśmy wstępne rozmowy i podpisano deklarację na włączenie się Węgier do Międzynarodowego Trybunału Karnego, natomiast parlament nasz tego nie uchwalił. No to ta opozycja przyleciała, mówi, niech parlament uchwali. Grupa Orbana powiedziała nie. My za czymś takim nie będziemy głosowali, bo gdyby Putin przyjechał na Węgry, to musielibyśmy go aresztować, a on ma bomby, a my nie mamy.
I tylko to kiepsko się porobiło, bo...
I Węgry nie są w Międzynarodowym Trybunale Karnym.
Jak na początku wspomniałem tego fragmentu naszej rozmowy, miał być w Warszawie Budapeszt, na szczęście nie ma, no ale niektórzy w dalszym ciągu sądzą, że Węgrzy to nasi kumple, a przede wszystkim Orban.
A mnie się
Orban.
Podoba bardzo niezależna polityka, szczegółów nie studiowałem, ale sam fakt, że ta polityka węgierska jest suwerenna, dużo bardziej suwerenna niż lizanie butów unijnych i amerykańskich
przez
polską władzę.
Ale panie Wojciechu, rosyjsko-węgierska przyjaźń to trochę dysonuje, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Europie.
Zadaniem Orbana jest dbać o interes Węgrów. Ja dawno nie patrzyłem na mapę, nie wiem, jak tam blisko Putin ma do Budapesztu, ale być może taka tchórzliwa postawa jakoś się tłumaczy na Węgrzech. Proszę popatrzeć na Czechów. Straszne tchórze w czasie II wojny światowej i ich tchórzostwo spowodowało, że byli okupowani przez Niemców dużo bardziej miękko niż Polska i nie zniszczono im Pragi, bo tam sobie Szkopy piły piwko. No więc to, co robili Czesi w czasach Hitlera, jest jakoś podobne do tego, co robią Węgrzy w czasach Putina. Oni próbują ocalić swoje miasto. Z naszego punktu widzenia zachowują się tchórzliwie, niebohatersko, a z ich punktu widzenia pragmatycznie.
Porównując z II wojną światową, to czasami inna skala tego wszystkiego była, ale coś w tym jest. Kończymy dzisiaj, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudni.